Drodzy w Chrystusie braterstwo, bardzo się cieszę, że mogę was tak wielu oglądać. I chociaż nas tu przyjechało ze zboru białostockiego wiele osób, to jednak ci wszyscy, którzy pozostali, to prosili, żeby przywieźć wam serdeczne chrześcijańskie życzenia wytrwania w prawdzie, błogosławieństwa Bożego i spotkania się kiedyś w Królestwie u naszego Ojca Niebieskiego. Tak się wiosną złożyło, że mimo zaproszenia od braterstwa nie byłem w stanie pojawić się tutaj ze względu na chorobę naszej mamy, która później zmarła. A tematyka, która wtedy była, to właśnie dotyczyła słów apostoła Pawła, który mówi o tym, ażeby nie lekceważyć proroctw. I chciałbym po prostu wrócić do tego, co przygotowałem wtedy, żeby się podzielić z braterstwem. I gdybyśmy tak popatrzyli na Biblię, na Pismo Święte, to na historię świata, na historię narodu wybranego, to wiele moglibyśmy podać przykładów takich, gdzie straszne były skutki lekceważenia proroctw. Szczególnie naród wybrany to w tym celował. Był tyle razy karany przez Pana Boga za to, że nie słuchał proroków. A ja zawsze mam takie jedno miejsce w Piśmie Świętym, które mnie tak przeraża, jak o nim czytam. I chciałbym może tak tytułem wstępu o nim opowiedzieć chwilę. Kiedy naród żydowski wchodził do ziemi obiecanej, spotkał Jerycho. I Pan Bóg przy pomocy Bożej zostało one zniszczone i Pan Bóg powiedział, że one nigdy nie miało być odbudowane. Zostali wszyscy wycięci oprócz domu Rahaby. Bydło, ludzie, tylko cenniejsze rzeczy, te, które były, mogły zasilić skarb świątynny, te zostały przeniesione do tej świątnicy, do skarbu. Nawet znamy tą część tej historii, że kiedy Achan wyciągnął rękę i sobie zagarnął część tych rzeczy, to został tak surowo ukarany. I Jerycho miało być zburzone i miało być na wieki takim symbolem kary Bożej i nieodbudowywane. W Księdze Jozłego w 6 rozdziale i 26 wersecie czytamy. W tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmuje odbudowę tego miasta, Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy. I co się stało? Po kilkuset latach znalazł się zuchwały człowiek, który uznał, że może zlekceważyć boskie rozporządzenie. Nazywał się Hiel i pochodził z Betelu. I czytamy, że właśnie za czasów Achaba Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozłego syna Nuna. Widocznie przykład odstępczego króla Achaba tak znieczulił sumienie Hiela, że uznał boskie proroctwo za przestarzałe i zaczął odbudowywać Jerycho. I wówczas Pan zabił mu pierworodnego. A on budował dalej. Umierały mu dzieci, a do niego nie docierało, że walczy z Bogiem. Gdy ukończył dzieło, Pismo Święte mówi, kiedy postawił bramy, Pan Bóg umarł mu najmłodszy. Pan Bóg ukarał zuchwalstwo człowieka, który był nieczuły na to, że pod przysięgą jego przodkowie obiecali nie odbudowywać tego miasta. I nieraz tak się zastanawiam, jaka jest dla nas nauka z tego. Jerycho, miasto księżyca, miasto palm, w naszej symbolice uważamy, że przedstawia ziemską chwałę, dobrodziejstwo, naszą ludzką naturę, która musi umrzeć, być zniszczona, żebyśmy mogli wejść do tego niebiańskiego Chanaanu. Wszystko, co w nim jest najcenniejszego, to ma być oddane Panu. Ale resztę, wszystkie nasze jakieś pretensje, wszystkie nasze pragnienia odnośnie ziemskich rzeczy mają być unicestwione i zniszczone raz na zawsze. I teraz, jeżeli odważymy się na to, żeby odbudowywać to Jerycho, to możemy utracić nasze pierworodztwo. Tak jak tam, najpierw zginął pierworodny syn. Ale jeżeli będziemy dalej chcieli trwać, iść, siać ciało, jak to Pismo Święte mówi, to możemy i w ogóle postradać życie nasze, które zostało ofiarowane Panu Bogu. Przeraźliwe proroctwo. Niby dwa krótkie fragmenty, ale jak człowiek je czyta, to przyprawiają ciarki. Tak się złożyło, że apostoł Paweł, kiedy kończy swój list różnymi napomnieniami dla Kościoła, to wspomina o trzech, podaje trzy zdania, trzy zalecenia, które były bardzo ważne dla funkcjonowania Kościoła przez cały wiek Ewangelii, ale myślę, że i są ważne dla nas przy końcu wieku Ewangelii, kiedy my te proroctwa odczytujemy i cieszymy się ich wypełnieniem. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, a co dobre, tego się trzymajcie. Apostoł Paweł powtórzył te swoimi słowami to, co Salomon już powiedział w 29 rozdziale. On bardzo podobną myśl podaje, gdzie mówi tak, w 29 rozdziale, 18 wersecie. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. I jeszcze dodaje, samymi słowami sługi się nie poprawi, bo choć je rozumie, nie bierze ich pod uwagę. To samo powiedział apostoł Paweł, że jeżeli już się przekonamy, że coś jest dobre, to mamy się tego trzymać. I to funkcjonowało przez cały wiek Ewangelii. Nasi bracia zawsze żyli oczekiwaniem tego dnia Pańskiego, czasu przyjścia naszego Pana. Nieraz potrafili nawet naciągnąć, do danej chwili zastosować jakieś proroctwa. Ale przyszedł pewien czas na zegarze boskim, że powstał pewien ruch. I my jesteśmy spadkobiercami tych braci, którzy właśnie to napomnienie apostoła Pawła wzięli sobie do serca i stworzyli nasz ruch. Tysiące ludzi opuściło chrześcijaństwo, chrześcijańskie kościoły, bo zobaczyli, że tam nie ma ducha. Tam było dużo miłości, o zmienianiu samego siebie, tylko to chrześcijaństwo, a szczególnie protestantyzm, stanął jakoś w miejscu. Nasi bracia doszli do wniosku, że cały dorobek reformacji został zmarnowany. Protestanci, którzy zamiast kontynuować dzieło tych reformatorów, którzy wychodzili z tych różnych ugrupowań, porzucili Kościół katolicki, poszli w politykę, zatracili w ogóle ideę Królestwa Bożego. I do dzisiejszego dnia dalej tkwią w tych wszystkich średniowiecznych błędach. Nie ma tam żadnego światła proroczego, określającego zmieniający się świat. Tak naprawdę to, gdy popatrzymy na naukę chrześcijańską, to nikt z nich nie potrafi, ponieważ odrzucili restytucję. Nikt z nich nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego Bóg dozwolił na zło. To tylko jest biedne tłumaczenie, które mówi, że tylko wybrani, nieliczni znajdą się w niebie. A co z tym światem, który ginie wskutek grzechu pierworodnego? Czy któraś z tych organizacji religijnych umie wytłumaczyć? Nie, nie umie, bo odrzuciła restytucję. Uwierzyła w wieczne męki, piekło. Będzie to trwało milionami lat, jak mi jeden ksiądz powiedział. I dlatego te kilkaset tysięcy ludzi opuściło chrześcijaństwo. Opuścili chrześcijańskie kościoły, bo znalazł się człowiek, który zaczął odpowiadać im na wszystkie pytania, które ich nurtowały. Odpowiedział przede wszystkim na pytanie, dlaczego Bóg dozwolił na zło, co się dzieje po śmierci z ludźmi, na czym polega zmartwychwstanie, co to jest niebiańskie powołanie. Proste pytania, te, które dla nas są źródłem takiej pewności, że trzymamy się tego sznuru wiary. Przybliżył pojęcie restytucji i pokazał właśnie, co będzie z tymi ludźmi, którzy kiedyś żyli i rozminęli się już nie tylko z Chrystusem, ale się rozminęli z narodem wybranym, z Bogiem, z prorokami Starego Testamentu. Ukazał też rolę Żydów, narodu wybranego w dziejach zbawienia. To wszystko złożyło się na taki sznur wiary, o jakim apostoł Paweł w liście do Filipian mówi w 3 rozdziale i 16 wersecie, że mamy tego sznuru wiary się trzymać. Ale nie tylko tego sznuru, byśmy powiedzieli, ponadczasowego, mówiącego o powołaniu, o dojściu do niebiańskiego królestwa, ale tego sznuru wiary, który przy końcu wieku Ewangelii, według tego łańcucha wydarzeń, tak byśmy powiedzieli, miał doprowadzić do Królestwa Bożego. Brat Russell przedstawił braciom rysunek, który nazwał Boskim Planem Wieków. I umiał na nim pokazać piękno boskiego charakteru, odpowiedzieć na pytanie wszystkich dociekliwych chrześcijan. Ta broszurka, która niedawno się ukazała, Pokarala myślących chrześcijan, tam są takie świadectwa ludzi, z jakim zachwytem piszą do redakcji naszych braci, że jeszcze czegoś takiego nie czytali, nie słyszeli. Wszystko było jasne, przejrzyste, klarowne, zgodne z boskim charakterem. Ale braciom też powiedział bardzo ważną rzecz, informację. Na osi czasu pokazał rok 1874 jako koniec 6000 lat i początek Dnia Pańskiego. Oznaczało to wtórną obecność naszego Pana. Ale jednocześnie powiedział, że to nie jest ich zasługa, tych braci, którzy to badali. Ani Barbura, ani jego. Ani tych wszystkich, którzy się zgromadzali tam w domu Betel, badając proroctwa. Ale że to było dzieło Boże. I drugi tom nazwał, że nadszedł czas odsłonięcia tych wszystkich tajemnic czasów ostatecznych. I przede wszystkim też to powiedział, że to całe piękno boskiego planu w następstwie tego dnia zacznie być odsłaniane, że zaczną się wypełniać proroctwa. I zaczęły się. Najpierw Pan pokazał wypełnienie się proroctw najbardziej wyrazistych. O powrocie Izraela do ziemi przodków. O powrocie Izraela do łaski. Coś, co od razu przekonywało naszych braci, że to jest dobra droga, na którą weszli i warto się jej trzymać. A wynikało to właśnie ze zrozumienia restytucji. Ze zrozumienia okupu. Że Pan Bóg przygotował taki czas naprawienia wszystkich rzeczy i naród żydowski będzie tym pierwszym narodem, który z tych błogosławień skorzysta. Nie tylko, że bracia zobaczyli, ale wczuł się w proroka Izajasza, który woła: cieszcie, cieszcie lud mój. Mówcie, że się skończył, wziął te wszystkie jego troski w 40 rozdziale Izajasza. Skończyły się, bo wziął dwójnasób za wszystkie swoje winy. I zaczęli mówić, zaczęli głosić temu narodowi. W innym miejscu, w prorocie Ezechiela, kiedy Ezechiel widzi te pole suchych kości, o którym wiemy, że to też dotyczy narodu żydowskiego, pięknie pokazana jest tam restytucja tego narodu, to Pan mówi do Ezechiela też, mówi, mów do suchych kości. I bracia mówili, głosili, pokazywali im tą wspaniałą przyszłość, która należy do tego narodu. Ale ciekawe już jest takie już na marginesie spostrzeżenie, że w tej wizji suchych kości już później, kiedy już był cały ten człowiek, tylko bez ducha leżał, to już nie mówi, mów synu człowieczy do tych kości powleczonych ciałem, ale mów do żywczego tchnienia, do ducha. Przyjdź duchu od czterech wiatrów. Od tych wiatrów, o których objawienie pisze, że tam czterech aniołów stało i trzymało, żeby te wiatry nie wiały. Czasami, jeżeli chrześcijanie niektórzy myślą, że tam powstanie państwo izraelskie w sposób ewolucyjny, że się zaczną ściskać Arabowie z Żydami i z całym światem, to tak nie będzie. Od czterech wiatrów, od ucisku, od zamieszania, od wojny ma przyjść ten duch, który ożywi Izrael. Podstawą tamtego prorokowania było zrozumienie, jak już powiedziałem, dwójnasobu. Dwójnasobu, że wraz z którą obecnością skończył się czas karania dla Żydów, ale jednocześnie skończył się czas łaski dla chrześcijaństwa. Że nadszedł czas opuszczenia Babilonu. Bo zaczął spadać na ten system plagi. I się zaczęło. Tak jak Mojżesz przyszedł do Egiptu i zaczął nękać Faraona 10 plagami, to Pan Bóg wszystko czynił, ale za pośrednictwem Mojżesza i Arona. Tak bracia widzieli, że to jest właśnie ten czas, że trzeba opuścić Babilon. To chrześcijaństwo, w którym już więcej głos oblubieńca, oblubienicy nie będzie słyszany. I po to oni zaczęli wychodzić, żeby unikać plag, żeby unikać tych klęsk, które miały przyjść na całe nominalne chrześcijaństwo. I brat Russell właśnie w tych runelgłościach czasów panowania, to działalność Jeremiasza trwała 40 lat i w tej samej równoległości pozycji Jeremiasza stanął brat Russell. Z całym swoim ruchem, gdzie zaczęli mówić o Babilonie, o leczeniu tego Babilonu, a później kazał pójść i zanieść zwój i wyczytać te wszystkie klęski, wyrok na Babilon i wrzucić tam do rzeki. I że brat Russell spodziewał się, że właśnie rok 1914 zakończy ten cały proces niszczenia chrześcijaństwa, niszczenia Babilonu, wylewania tych klęsk na chrześcijaństwo, którego sąd jest opisany w Księdze Objawienia. Też widział, że w tym okresie od 14 do 18 roku będzie wywyższony ten wielki kamień i wrzucony do morza. I kiedy tak napisał artykuł, który się nazywa Widok z rozpadliny skalnej, to tam jest, myślę, zawarta ciekawa myśl o Babilonie, pogłębiająca tematykę jego upadku, pokazująca, że nie można tego lekceważyć, że skoro przyszedł 14 rok, chrześcijaństwo funkcjonowało, jeszcze funkcjonuje do dzisiaj, że to wszystko trzeba zmiąć jak kartkę i wrzucić do kosza. Zauważmy, co tam brat Russell, pomimo, że jego czas się kończył prorokowania, umarł w 16 roku, ale ile chciałbym braterstwu dzisiaj właśnie pokazać, ile zostawił dla nas wskazówek, po których my widzimy, że ten sznur wiary, który on tam pokazał, jest dalej aktualny. Rok 1915. Widok z rozpadliny skalnej. Gdy oczy naszego zrozumienia zostały otwarte, staraliśmy się, na ile to możliwe, przedstawić zarówno Kościołowi, jak i światu boski plan wieków. Zdumiewający i piękny, przewyższający wszystko, co ludzkie. Badacze Pisma Świętego po całym świecie odczytują Biblię i znaki czasów w nowym świetle – Nadszedł bowiem boski czas na uchylenie zasłony niewiedzy i ciemności, którą szatan z jego dozwolenia przez tak długi czas zasłaniał nasze oczy. Według naszego zrozumienia obecna wojna, bo trwała wojna 14 roku, wyobrażona w Biblii jako wielki wiatr, który miał się rozpocząć w 1914 roku, Biblia naucza, że po tej wielkiej wojnie nastąpi wielkie trzęsienie ziemi, czyli społeczna rewolucja. W związku z tym trzęsieniem ziemi, i teraz co ciekawa myśl, nastąpi wywyższenie sekt religijnych katolików i protestantów obok królów i książąt politycznych, społecznych, finansowych i religijnych. Następnie przyjdzie upadek wszystkich systemów religijnych, a wtedy szybko symboliczny ogień, czyli anarchia, pochłonie ziemię. Zaraz po anarchii przyjdzie Królestwo Boże. Głos cichy i łagodny, czyli poselstwo prawdy i łaski, będzie zwiastowało całej ludzkości. Rozpocznie się proces podnoszenia świata z upadku. I my widzimy ten, tak jak ten Eliasz z góry Choreb, widzimy ten widok. Widzimy wiatr, który w 14 roku, widzimy trzęsienie ziemi II wojny światowej, cały ten okres ekspansji komunizmu, eksportu rewolucji na cały świat. Bo trzęsienie ziemi przedstawia rewolucję. Żadnego innego wytłumaczenia nie mamy dla tego symbolu. I jeżeli trwamy na tych pozycjach 14 roku i patrzymy do przodu, teraz patrzymy też i do tyłu, po 100 latach, to nie mamy żadnych złudzeń, że ten sznur wiary trzymamy w dalszym ciągu. Bo chyba nie mamy, nikt tutaj z siedzących nie ma złudzeń, że zakończyło, trzęsienie ziemi się zakończyło. Zakończył się okres rewolucji, kiedy upadł komunizm, który na ten cały świat eksportował rewolucję, podsycał niezadowolenie w krajach, doprowadził do upadku kolonii. To oni w największym stopniu przyczynili się do powstania tych nowych państw trzeciego świata. I teraz się zastanówmy, o czym mówi brat Russell, gdy wspomina o wywyższeniu systemów religijnych w czasie trzęsienia ziemi. Czyli w jakim okresie? Od 1939 roku, przyjmijmy rozpoczęcie drugiej biady i wojny światowej, w wyniku której 1/3 świata komunizm zagarnął pod swoje wpływy, i tym ostatnim 70-leciem, latami 80. ubiegłego wieku. Tam miało być wywyższenie tych systemów religijnych. A przecież wizja Eliasza, bo to do niej nawiązuje brat Russell, to obraz niszczenia Babilonu, niszczenia chrześcijaństwa. A tymczasem brat Russell każe szukać tego wywyższenia w okresie drugiej biady. A więc między 39 a 89 rokiem, prawda? I teraz pytanie. Czy są w tej chwili widoki, na przykład? My żyjemy już kilkadziesiąt lat. Już 10 lat w XXI wieku. Czy na przykład w tej chwili są widoki na to, aby chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm, mogło zdobyć jeszcze autorytet i wpływ na politykę światową, jak za dawnych czasów? Czy może powstać takie imperium, tak jak za czasów Karola Wielkiego, gdzie papież go koronował i królów? Jak zinterpretować obnażanie Kościoła rzymskokatolickiego? To, co teraz jest na naszych oczach. Nagłaśnianie afer pedofilskich, nadużycia kleru. Jest, nawet sam papież jest oskarżany o tuszowanie, zamiatanie pod dywan tych wszystkich afer. Czy jest możliwe, żeby Kościół katolicki stał się częścią tej bestii? Żeby usiadł na jakiejś bestii, tak jak objawienie mówi? Popatrzmy na chrześcijaństwo, na Kościół Rzymski. Same niepowodzenia. Do niedawna było niemożliwą rzeczą, żeby w polskiej telewizji wystąpił człowiek i coś powiedział przeciwko Kościołowi katolickiemu. Pojawia się ten taki populista Palikot i mówi o brzuchach biskupów katolickich. Już by go dawno nie było, gdyby jeszcze kilka lat temu. Ludzie, nagle się SLD obudziło i zaczyna głośno mówić, upominać się ci, którzy dali najwięcej ziemi Kościołom. Co się dzieje? Popatrzmy, że Kościół spotykają same niepowodzenia. Jeżeli podejmą temat aborcji, niepowodzenie, bo świat robi swoje. Ci mówią, a chrześcijańscy królowie, władcy robią swoje. Małżeństwa homoseksualne nie jest w stanie tego zatrzymać. Nawet taka błaha sprawa jak zapis o chrześcijaństwie w preambule. Też się nie udało tego zrobić. Kościół nie ma widoków, żeby już był więcej podnoszony. Zaczyna się upadek Kościoła katolickiego. A z drugiej strony trwa pochód krajów do niedawna zniewolonych. Ci żeńcy, o których mówi Jakub, których wołania doszły do uszu Pana zastępów, którzy żeli krainy krajów chrześcijańskich, pracowali na ich obecne bogactwo, potęgę. Oni mieli kiedyś wymierzyć tą sprawiedliwość. I zauważmy, że to właśnie socjalizm doprowadził do tego, że te kraje się wyzwoliły, osiągnęły i zaczynają w tej chwili się rozpędzać gospodarczo. Ci do niedawna zniewolani i oszukani. Ich postęp i bogacenie się przyczynia się do zadawania ciosów dla krajów chrześcijańskich. Ucieczka kapitału, kurczenie się miejsc pracy, idą za tym strajki, niezadowolenie, niepokoje społeczne. I teraz się zastanówmy, czy to Chiny, Indie, Brazylia mogą być partnerami dla papiestwa, dla Kościoła rzymskokatolickiego, żeby stworzyć jakąś bestię? A jeszcze popatrzmy, jest terroryzm. Czy ktoś jest w stanie zatrzymać ten żywioł? To wszystko się kumuluje, pokazując, że dożyliśmy ostatecznych czasów już w największym wymiarze. I to, czego oczekiwał brat Russell w dobie trzęsienia ziemi, to wyłonienie się bestii z 17 rozdziału objawienia. Brat Russell mówił, że do tego był potrzebny klucz. Powiedział, że on nie jest w stanie wytłumaczyć objawienia, ktoś inny wytłumaczy objawienie. I gdybyśmy chcieli tak, bo to cały 17 rozdział traktuje o tej bestii z objawienia. Tam jest sporo treści, ale przychodzi do Jana, apostoła, objawiciela, jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał. Choć pokażę ci sąd nad wielką szetecznicą, która rozsiadła się nad wieloma wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przeodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swojej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu – Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. Nie mamy wątpliwości, kto jest tą niewiastą. Nie mamy wątpliwości, że to jest Kościół katolicki. Ten, który jest odpowiedzialny za te minione lata nieprawości, odstępstwa w Kościele. Kościół, który pretenduje do tego, żeby mieć czyste ręce, najwyższy autorytet moralny, a ma krew na rękach, krew świętych pańskich. I Jan się zdumiał. że w tym dniu, do którego on został zachwycony, a więc w dniu pańskim, w której obecności, na czerwonej bestii miała się pokazać nierządnica. I tam dalej pisze tak, że te 10 rogów to 10 królów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na 1 godzinę wraz ze zwierzęciem. Tylko ten wyrywek chcę, bo czas nas zgoni i nie możemy tego rozważać w całości. Ale chcę pokazać, co brat Russell na ten temat powiedział. Bo my jesteśmy spadkobiercami tych braci, którzy myśleli nad tym. Rozważali, badali, na ile ich było stać. Chociaż jeszcze nie było ani komunizmu, ani Kościół katolicki jeszcze był w przepaści. Jako takie. A patrzcie, co brat Russell. W 7 tomie, co prawda, ale to jest myśl brata Russella. Taki jest komentarz do 10 rogów tej bestii. To odnosi się na 314 stronie 7 tomu. To odnosi się do zapatrywania papieży, że różni europejscy królowie, nie Chińczycy, Hindusi, poganie, tylko europejscy królowie, którzy w czasie obecnym nie otrzymali urzędowego pomazania przez papieża, a więc według zasady papieskiej nie otrzymali jeszcze swoich królestw. Jeżeli to jest prawdą, to oznacza to również, że jeśli papież pomarze tych królów i oświadczy, iż rządzą oni z boskiego prawa, to wówczas otrzymają urzędownie władzę królewską i będą rządzić razem z papieżem i razem z papieżem będą stanowić bestię znowu przy władzy. A więc mówi, że na tym będzie polegało wyjście tej bestii, kiedy jakichś tam 10 królów, którzy jeszcze nie mieli aprobaty Kościoła katolickiego, się pokaże. I teraz połączmy to, co jest tu opisane. Niewiasta siedzi wyłania się na czerwonej bestii. Kolor czerwony, ja myślę, wskazuje na siłę, która wyniosła papiestwo, na socjalizm. W Księdze Objawienia, w 13 rozdziale, 1 wersecie też jest opisana bestia, która wychodzi z morza. O jakim morzu możemy mówić w czasie, w XX wieku? Przedtem bestie wychodziły za czasów w starożytności, w wyniku wojen. Aleksander Macedoński czy Rzymianie to wojną napełnili całą ziemię, później korzystali z tego. A w XX wieku, co jest morzem XX wieku? A więc to jest socjalizm, komunizm. Ludy i narody, które niespokojne, które tą rewolucję eksportowały na cały świat. I jeszcze dodajemy ze Starego Testamentu fragment. Samson łączy się z Dalilą. To, o czym bracia ciągle mówili w dawnych czasach. Obraz tłumaczony od zarania historii badaczy Pisma Świętego jako proroctwo o jakimś złączeniu socjalizmu z katolicyzmem. Co zatem stało się w końcu lat 70. w historii chrześcijaństwa? Po 70 latach walki z Kościołem, z kapitałem, socjalizm zaczyna słabnąć. Dotychczasowy wróg chrześcijaństwa wyciąga rękę do religii. Liczy, że Kościół rzymskokatolicki to narzędzie, które było sprawdzone w przeszłości. W hamowaniu tendencji anarchistycznych pomoże ostać się przy władzy. I znowu sięgnijmy do 4 tomu, co brat Russell pisze na ten temat. Strona 172. Zdając sobie sprawę z własnej niezaradności, władcy cywilni spoglądają z obawą i rozpaczą na budzącą się potęgę mas ludowych. Tak było, kiedy komunizm zaczął słabnąć. Kiedy ten wiatr zachodni zaczął wiać i spychać szarańcze do Morza Czerwonego podczas 8 plagi egipskiej. To ci i w obawie tej przychodzi nam na pamięć dawna potęga papieży. Tych tyranów, którzy trzymali kiedyś całe chrześcijaństwo w żelaznych ryzach. Chociaż władze cywilne nienawidzą tego tyrana, jednak gotowe są na największe ustępstwa na rzecz papieństwa, byle za tą cenę utrzymać szacunku w szachu buntujące się narody. To stało się widoczne na naszych oczach. Ci królowie Zachodu nie potrzebowali wcale wyciągać ręki. Oni zawsze byli w komitywie z papieństwem. Tam był spokój, tam była ziemia. Natomiast tu było morze i robotnicy zaczęli się upominać o swoje prawa i wtedy, zauważmy tak, jak tu Bratosia napisał, na największe ustępstwa. Na jakie większe ustępstwa system ateistyczny mógł pójść? Ano poszedł, wyciągnął rękę do kościoła, do tych, o których mówi, że to jest gorzałka duchowa, opium narodów. I co się dzieje? W 75 roku podpisują komuniści prawa człowieka. W czerwcu 1977 roku w Moskwie odbywa się zjazd Federacji Kościołów. W październiku 1977 roku z Kremla płyną słowa o pokoju i bezpieczeństwie. W końcu przychodzi grudzień 1977 roku do Rzymu. 1 grudnia jedzie Edward Gierek, gdzie papież go tytułuje, jakim tytułem? Jego Ekscelencja. Tytuł zarezerwowany dla tych, których Kościół uznaje. Dla królów, dla wielmożów. Czy to wszystko przypadek? Ktoś powie, że przypadek. Kiedyś się spotkałem z takimi myślami, że brat Russell trafiał z tłumaczeniami proroctw tak przypadkowo. Nie, za dużo tych przypadków jest. Ale co się stało? No, popatrzmy dalej. Ten sojusz, niezwykły sojusz Kościoła z władzą świecką, z ateistami, trwał bardzo krótko. Tak jak Dalila zdradziła Samsona, Kościół w połączeniu z kapitałem zbuntował robotników i obalił socjalizm. Koniec bestii było. W Księdze Objawienia w 13 rozdziale i 5 wersecie jest mowa tak. W 17 jest mowa, że przez jedną godzinę, tych 10 królów miało przez jedną godzinę rządzić razem z tą niewiastą. A w Księdze Objawienia mówi o 42 miesiącach triumfu bestii. I teraz policzmy sobie. 42 miesiące to jest 1260 dni. I od 1 grudnia 1977 roku, kiedy Gierek znalazł się w Rzymie, jak odliczymy równo 1260 dni, przyjdziemy do daty 13 maja 1981 roku, gdzie na placu świętego Piotra odezwały się strzały i papież został raniony. 1260 dni. Przypadek? To każdy musi sobie sam odpowiedzieć. 10 królów nie darowało zdrady. Nie darowało zdrady. I to był początek tego, o czym mówi Księga Objawienia w 17 rozdziale. Czytamy w 18 wersecie. W 16 wersecie. A 10 rogów, któreś widział i zwierzę, ci znienawidzą przetecznicę. I spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. A więc to też nie miał być proces taki, że od razu miał być zniszczony ten system. Nie. Oni mieli ją ogołocić, spustoszyć. I ja myślę, że ten proces się zaczął. To nie na darmo te afery wszystkie wychodzą. Przekręty Kościoła rzymskokatolickiego. Te klęski, które zaczynają spadać. Ten Samson, któremu później włosy odrosły i który ma obalić gmach Filistynów, to nie będzie tego czynił tak, jak do tej pory, w sposób zorganizowany. Tak samo tych 10 królów, którzy spustoszą i ogołocą nierządnicę, to nie będzie taka walka z Kościołem, chrześcijaństwem w sposób z premedytacją planową. Nie. Samson był ślepy. Tych królów jako takich nie ma, ale oni pozostawili po sobie tą całą spuściznę. Te wszystkie warunki, które teraz zaczynają się ogniskować, to spowodują, że dojdzie już do anarchii. Do zniszczenia tych wszystkich systemów Kościoła rzymskokatolickiego. Nie mamy co do tego żadnych złudzeń, bo Biblia tak mówi. Tylko może jak żeśmy ileś tam lat temu, kilkadziesiąt lat temu myśleli, że ten Samson jak będzie związany i oślepiony od razu, nie. Po prostu tam był jeszcze czas i w obrazie jest pokazany, że ci musieli się nacieszyć widokiem tego Samsona, skorzystać z tego zwycięstwa nad tym mocarzem. Musiała sytuacja dojrzeć i na tym może nasze doświadczenia w czasie tej wtórnej obecności polegają, że nie zawsze nasze scenariusze się wypełniają tak szybko, a dopiero musimy po pewnym czasie się odwrócić do tyłu, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg operuje tym dniem małych początków, o których Zachariasz mówi. Dzień małych początków. To jest ważne, żebyśmy go widzieli. Taki dzień małych początków był, kiedy wtóra obecność się zaczynała, kiedy jeszcze nic tam w Palestynie nie było, jedne osiedle powstało. Kiedy jedna partia komunistyczna, gdzieś na socjalistyczna w Odessie powstała w 75 roku. To wszystko były dni małych początków i na to Pan Bóg każe patrzeć. Czasami te proroctwa są tak ukryte, że my po pewnym czasie, no nieraz tak się zastanawiam, głos w Rama słyszany, to proroctwo Jeremiasza, prawda? Dopiero minęło kilkadziesiąt lat, jak ewangelista napisał, że to, co się stało tam w Betlejem, kiedy Herod pomordował dzieci, to było wypełnieniem proroctwa Jeremiasza. Albo kiedy ukrzyżowali Żydzi Chrystusa, ktoś by pomyślał, że nagle pioruny zaczną spadać i zawali się cały porządek żydowski. Nie. Minęło 40 lat, a później jeszcze 70 lat minęło. Dopiero wtedy klęski zaczęły przychodzić na naród żydowski. Chciałbym powiedzieć też jeszcze, że w związku z tymi rozważaniami nasuwa się kilka takich wniosków. Że w objawieniu mamy kontrasty. I z jednej strony, jak poczytamy o tym, że za całą ziemią, bestią miała iść cała ziemia. Miało towarzyszyć zabijanie świętych, ostracyzm, ucieczka na puszczę, wielka woda. Zdawać by się mogło, że jeżeli ktoś zacznie czytać objawienie, to będzie i zacznie się ono wypełniać, tak jak tam jest opisane, z takim wielkim rozmachem, że to wszystko ma być zrozumiałe. No tak wygląda, no proszę braterstwa. A tymczasem, jak popatrzymy na inne fragmenty objawienia, to się okazuje, że są takie słowa. Kto ma rozum, niech zarachuje liczbę bestii. Że piętno mieli wziąć wszyscy oprócz tych, którzy mieli imię Boga na czołach swoich. Jan jest zdziwiony, Jan nie rozumie wielu rzeczy. Błogosławieni, którzy słuchają. Są takie fragmenty, które mówią, że miało być też oprócz oglądania tych nadzwyczajnych rzeczy opisanych w objawieniu, niebezpieczeństwo niezrozumienia tej księgi, wzięcia piętna, minięcia się z pewnymi rzeczami. Niebezpieczeństwo na przykład oddalenia od siebie wzięcia tej książeczki. Bo jest w pewnym momencie taki opis, gdzie anioł się pojawia i daje Janowi książeczkę. On miał wziąć, zjeść, słodka, później gorzka się zaczyna. Niebezpieczeństwo w nieuczestniczeniu mierzenia Kościoła Bożego. Chciałbym pokazać jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. I nie będę jej tłumaczył, tylko żeby braterstwo na tym się zastanowili i możemy porozmawiać. Że 11 rozdział objawienia opisuje, że Jan Właśnie i 10, i 11. Jan bierze udział w przekazaniu mu książeczki. Anioł stoi jedną ręką, jedną nogą na morzu, drugą na ziemi i ma książeczkę. I Jan mówi, chodź, zjedz tą książeczkę. Jan je tą książeczkę. Ona mu smakuje, jest słodka jak miód. A kiedy doszła do żołądka, jest jak piołun. I później mówi tak. 11 werset 10 rozdziału. I powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach, narodach, językach i królach. I teraz czy Jan prorokuje o ludach, narodach, językach? Anioł mu każe. Nie znajdziemy w objawieniu prorokowania o ludach Jana. Nie ma tego opisu. Za to jest opis czego? Że pojawia się jakiś dwóch świadków. I to świadkowie prorokują, pisze, że ogień mogą spuszczać z nieba i spowodować, że deszcz nie będzie padał. Później tych dwóch świadków, kiedy wydali świadectwo, zostało pobitych na ulicy Miasta Wielkiego. Później zmartwychwstali. I teraz musimy się nad jedną rzeczą zastanowić. Co tu jest pokazane? Tu jest taka ciągłość zapisana. Jan otrzymuje książeczkę i ma prorokować, ale nie prorokuje, a prorokuje jakichś dwóch świadków. Nie mamy wątpliwości, że tych dwóch świadków to nie są bracia, prawda? Jak to nieraz są teorie, że to Kościół i Wielkie Grono, że to Kościół, Lud Boży i Żydzi. Różne są jakieś. Nie. To jest Stary i Nowy Testament. I to w Zachariaszu jest powiedziane, że tam z tych dwóch rurek lał się olej. To Stary i Nowy Testament jest źródłem. Jest tą księgą pomazaną przez Pana Boga, tak jak w Starym Testamencie też było. I z niej się leje ten olej, z którego Kościół ma korzystać. I teraz zauważmy, że w tych czasach naszych ostatecznych miało nastąpić pobicie dwóch świadków. Ale pobicie Starego i Nowego Testamentu jakiś nonsens. Czy to nie miało być pobicie pewnych proroc, które miały być nie do zaakceptowania dla świata, dla tych, którzy nie byli klasą Jana. Ale to jest tak do rozważań, do dyskusji. Dlaczego ja z bratesem dzielę się tymi rozważeniami, tak chciałem powiedzieć. Tak się złożyło, że i w rodzinie, i w zborze, i wśród moich dobrych znajomych, braci, wielu jest takich, którzy dopiero oczekują na Pana. Ja wierzę, że Pan jest. Tu już to słońce jest wysoko w której obecności. I tak mówię o tych rzeczach i nieraz jak z bratesem się dzieliłem wykładami o czasach, o której obecności, to właśnie to mi leżało na sercu, żeby pokazać jak najwięcej dowodów, że ta wtóra obecność jest już. I tak sobie zadaję pytanie, co jeszcze musi się, jeżeli to nie wystarcza wielu braciom, tego rodzaju dowody. Oglądanie takich rzeczy cudownych, spełniających się z Pisma Świętego, jakie wokół nas są. Co jeszcze musi się stać, ażeby ci bracia uznali, że ten Pan już jest obecny. Że to, co się dzieje, to jest dziełem tego Mojżesza, który wrócił do Egiptu. Że to jest dzieło tego, który stanął nogą na ziemi i na morzu i dał książeczki do zjedzenia. Że to słońce sprawiedliwości, o której prorok mówi Malachiasz, oświeca już i Palestynę i cały świat już, który się zaczyna budzić i przygotowywać do tego ostatecznego rozstrzygnięcia. Bo jakie jest niebezpieczeństwo, chciałem powiedzieć. Niebezpieczeństwo jest takie, że w 17 rozdziale mamy opis wywołającej się bestii z nierządnicą i Jan jest tym, który został odniesiony w duchu na puszczę. I oglądał to wszystko. Jan jest w ogóle tym, który porusza się w tym Dniu Pańskim i widzi wiele rzeczy. Pyta się o wiele rzeczy anioła. Ten mu odpowiada. Ale anioł też jeszcze mówi o jeszcze innej rzeczy. W 19 już rozdziale znowu słychać donośny głos na niebie. Tylko to już nie jest głos Jana, ale słyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił. Głos wielkiego grona. Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię i wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtóry, Alleluja, i dym jej unosi się w górę na wieki wieków. I później 6 rozdział. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, znowu wielki lud. I jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły. Alleluja, oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący objął panowanie. Weselmy i radujmy się. I oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica Jego przygotowała się. I teraz tak zastanawiam się nad swoją pozycją, że jeszcze jak przyjdzie trochę pożyć na tej ziemi i zobaczymy, że Kościół katolicki ginie, to trzeba sobie będzie powiedzieć, że będziemy zamiatali w świątyni pańskiej. Że małżonka nagotowała się. Że czegoś w życiu zaniedbaliśmy. Że Pan nas zostawił na ten czas. Jeszcze jeden wniosek. Pan podał taką zasadę. To jest taka zasada ponadczasowa, w Piśmie Świętym zawarta. Piotr ją powtarza też w 5 rozdziale i 5 wersecie. Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I teoretycznie to powinno być tak, proszę braterstwa, że Pan Bóg powinien karać nas, badaczy Pisma Świętego, za to, że my się wdzieramy do Jego tajemnic. Za to, że, tak jak ktoś przewrotnie mówi, niesprawiedliwie, że stawiamy tomy ponad Biblią. Żeśmy z człowieka zrobili Boga. Za określenie chrześcijan mianem Babilonu. Za to, że tu wierzymy, że tylko badacze mają to jedyną prawdę. To przecież za to powinny same kary przyjść na ten ruch. Same nieszczęścia. No bo Pan Bóg się pysznym sprzeciwia. A tu pycha aż bije, prawda? Wielu, którzy odeszli z naszego zboru, jeden odszedł z braci i powiedział, że on w niebie jest teraz. Gdzieś u baptystów. A praktyka jest taka, że to temu ruchowi właśnie Pan Bóg błogosławi. I zwierza wszystkie te tajemnice. Zauważmy, że chrześcijaństwo, nawet tej prostej tajemnicy, jaką jest powrót Izraela, dalej uparcie, badacze mówią, epifaniści, ludzie światowi już nieraz, jakieś tam ruchy gdzieś powstają, te pokazują, że w Izraelu wspaniałe rzeczy się dzieją, a chrześcijanie dalej uważają, że albo przyjmą teraz w ich organizacjach prawdę, staną się ich częścią, albo zginą. Żadnej restytucji dla tego narodu nie będzie. A zdawałoby się, że ludzie, którzy tyle o miłości mówią, którzy tylko mówią o zmianie, o uleczaniu, o darach Ducha Świętego, powinni takie rzeczy rozumieć. Nic z tego. Ale to właśnie jest, dlatego tak jest, że my spełniamy ten warunek, aby trzymać się tego sznuru wiary. Tego pomazania spływającego od 2000 lat na Kościół. Tego dorobku braci naszych, którzy życie oddawali, zdrowie, po to, żebyśmy my tą prawdę w takim kształcie, jak teraz posiadali. Na pewno nie zrozumiemy objawienia ani proroc, jeśli będziemy kwestionowali. Przyłączali się do tych ruchów, które wśród nas zaczynają funkcjonować. Zaczyna się kwestionować cienie przybytku, wielkie grono, restytucje nawet. Wszystko jest źle raptem. Wszędzie jakieś niepotrzebne, te szczegółowe badania. Przez ponad 100 lat wszystko było dobrze, bracia się budowali, zbory powstawały, teraz jest źle. Wszystko jest źle. O czym to świadczy? Kiedyś ja to nawet się nieraz tak nie zgadzałem z braci, którzy mówili, że jak świat dojdzie do końca, zacznie się anarchia, to pierwsze w zborach się ujawi. Teraz jakieś, widzę, że te jakieś prądy są anarchistyczne takie. To wszystko jest jakby niepotrzebne, trzeba po nowemu to organizować. I chciałbym tylko na zakończenie jeszcze przytoczyć taką historię z Namanem Syryjczykiem, że kiedy ten został upokorzony przez... Jego pycha została przygnieciona do ziemi i on zrozumiał, że prawda tutaj jest, w tym narodzie, to wziął dwa worki z ziemią, napakował ziemi izraelskie, włożył na konia i pojechali. Ale przed odjazdem przyszedł do Elizeusza i mówi, panie, mówi, wszystko jest dobrze, jestem zdrowy, ale jest taka sytuacja, ja jestem hetmanem, zaraz następną osobą po królu. I kiedy król będzie wchodził do świątyni swego tego bożka, żeby mu się kłaniać i będzie przyklękał, ja muszę też z nim przyklęknąć. No i co? Elizeusz, w porządku, przyklękaj. Jakaś podwójna moralność? Nie. Elizeusz wiedział, że on chociaż tam przyklęknie. Ale on po to wziął te dwa worki z ziemią izraelską, żeby też na tych workach przyklękać i modlić się do Boga. I ja się wychowałem w takim liberalnym trochę zborze. Za bardzo może liberalnym. Tolerancyjnym. I nie mam nic przeciwko temu, żeby jakieś nowe formy były chwalenia Pana Boga. Ale proszę bratelstwa, jeżeli widzę takie stanowisko, że ktoś chce chwalić Boga i będzie się pięknie modlił i uwielbiał tego Pana Boga, ale będzie zaprzeczał restytucji na przykład. Albo będzie głosił, że Bóg umarł na krzyżu. Bóg, który razem z Jahwe, to jest to ta sama osoba. To myślę, że daleko nie zajdziemy, jeżeli będziemy to tolerowali. I dałby Bóg, żebyśmy w tych czasach ostatecznych, w czasach żniwa, gdzie się decyduje nasze zbawienie, nasze życie, mogli tego sznuru wiary się mocno trzymać. Ja poruszyłem tylko niektóre sprawy z braterstwem, bo to Księga Objawienia jest dosyć... I jeszcze pomimo tego, że tak myślimy, że jesteśmy blisko już wypełnienia, to dalej jeszcze niektórych rzeczy nie wiemy. Ale na przykład gdyby ktoś z braterstwa był zainteresowany komentarzami brata Rasla i komentarzami, ich spojrzeniem na te komentarze z dzisiejszej pozycji, to przywiozłem ze sobą kilka takich opracowań, z którymi braćmi mógłbym się podzielić niektórymi obrazami, komentarzami tych obrazów. Także jakby braterstwo byli tym zainteresowani, to służę tym, to jest taka darmowe broszurki. Także będę mógł z braterstwem się podzielić i porozmawiać na te tematy, które myślę, że tak jak w 80-tych latach, w końcu 70-tych lat, kiedy papieża wybrali Polaka, kiedy to usłyszałem, to biegłem od braterstwa Kwaśników przez całe miasto, żeby tą wiadomość ogłosić, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Później były pewne zawody. To wszystko inaczej się potoczyło, niż człowiek się spodziewał, ale teraz jak patrzę, że znowu serce mi rośnie, widząc, że ta spuścizna po bracie Russellu, ona się wypełnia, nabiera nowego wyrazu, tylko trzeba my się pokory też, żeby i przyznać się do naszej nieumiejętności, a jednocześnie umieć słuchać, co inni mają do przekazania. To jest warunkiem, żeby Pan Bóg dał nam łaskę oglądania Jego dzieł, a żeby to było też takim motorem napędowym do tego, żeby nasz duch nie gasł. Bo to, że proroctwa się wypełniają, to najwięcej zagrzewa, rozgrzewa naszego ducha. Powoduje, że jakoś radośnie stąpamy po tej ziemi i te wszystkie kryzysy, które nas otaczają, nie są w stanie nam odebrać tego dobrego samopoczucia. Uczestnica w Królestwie Niebiańskim, to też życzę, sam też pragnę na tym kończyć.